Witam Państwa serdecznie. No trudno będzie się nam pożegnać z neorealizmem, tak jak samemu kinu włoskiemu trudno było pożegnać się z neorealizmem, właściwie jego echa czuć we włoskiej kinematografii do dziś. Natomiast my dzisiaj spróbujemy zastanowić się, co się stało z włoskim neorealizmem w latach 50., jak został wchłonięty przez różne gatunki filmowe, jak został zaakceptowany w końcu przez widzów, bo jak mówione było wcześniej, początkowo raczej spotykał się z aplauzem na świecie, natomiast w samych Włoszech nie był aż tak popularny ze względu głównie na swój pesymizm. Także no, ten pesymizm był faktycznie dosyć dojmujący. Tutaj słabo widać ten kadr, ale to jest kadr z filmu Giuseppe De Santisa, którego gorzki ryż dzisiaj zobaczymy, z filmu późniejszego Rzym, godzina 11. Tutaj te panie, które stoją na klatce schodowej, czekają na rozmowę o pracę. Film powstał na podstawie ogłoszenia prasowego. Poszukiwano sekretarki, zgłosiło się 200 rzymskich kobiet i te schody, ta klatka schodowa się zawaliły, jedna osoba zmarła, wiele osób było rannych. No to tak dla przykładu, czym neorealizm się karmił. Także to był jeden zresztą z ostatnich filmów neorealistycznych. Mówiąc o neorealizmie, łatwiej jest wyznaczyć jego początek niż koniec. Jak już było powiedziane wcześniej, wiadomo, Visconti, Opętanie, następnie Rossellini, Rzym, Miasto otwarte, to są takie filmy, bez których neorealizmu by nie było i to doskonale już dzisiaj wiemy. Natomiast jeżeli chodzi o kres neorealizmu, no tu jest trudniej określić, kiedy on się skończył i właściwie każdy badacz włoskiej kinematografii ma tutaj swoją teorię, symbolicznie swoją datę symbolicznie wyznaczającą kres nurtu. Ja tutaj zaproponowałem kilka z takich wcześniejszych, to chociażby Cud w Mediolanie, De Sica. Nie widzieliśmy niestety tego filmu, widzieliśmy inne filmy De Sica. Natomiast jeżeli pamiętacie wykład Ani Mentrak, no to był film, w którym na końcu proletariat odlatuje z Mediolanu na miotłach do nieba, więc tu pojawia się już takie mrugnięcie okiem do widza, odrobinę nadziei, której w filmach typowo neorealistycznych było za dwa grosze. Także Cud w Mediolanie już jest takim zwiastunem kresu nurtu, już filmem, który otwiera lata 50. w kinie włoskim. Trudne lata, okropne lata, jak je nazywał Pasolini, no to były jednocześnie dla kultury włoskiej lata bardzo ważne, zaraz powiemy sobie także dlaczego. No Umberto D., który widzieliśmy dwa tygodnie temu, ostatni być może taki w pełni film neorealistyczny, który jakoś ten nurt zamykał. Z drugiej strony 54 rok, bardzo ważny rok, zobaczymy dzisiaj La Stradę pochodzącą właśnie z tego roku. W tym samym roku powstały zmysły Viscontiego. Viscontiego, który otworzył neorealizm, w 54 tworzy zmysły, film historyczny, kostiumowy, zbliżający właściwie twórczość Viscontiego do takiego kaligrafizmu filmowego. Kaligrafizm w kinematografii włoskiej był bardzo silnym nurtem przed właśnie neorealizmem. W epoce kina faszystowskiego mówiliśmy o kinie białych telefonów, które było takie deprecjonujące, ponieważ to były melodramaty oderwane zupełnie od społecznych realiów. Jednocześnie powstawały filmy kaligrafistów. To były filmy także nie osadzone do końca w rzeczywistości, często historyczne, natomiast takie piękne formalnie, i w tej tradycji właśnie Visconti zacznie osadzać swoje filmy. Jeżeli mowa o Visconti, szczególnie właśnie zwolennicy tego reżysera lubią określać Rocco i jego bracia, film z 1960 roku, jako kres neorealizmu. Już właśnie po takim skręcie w stronę formalizmu Visconti wraca do tematyki społecznej i niejako zamyka swoje inspiracje neorealistyczne tym właśnie filmem. Ten rok 1960 jest w ogóle bardzo ważny w kinematografii włoskiej, szczególnie z tego względu, że wtedy stało się coś niesamowitego pod względem finansowym. Jeżeli spojrzymy na box office włoski w 1960 roku, to na pierwszym miejscu zobaczymy La Dolce Vita, Słodkie Życie Felliniego. Drugie miejsce to jest właśnie Rocco i jego bracia Viscontiego. Trzecie miejsce, tu mamy The Sick, La Ciociara, czyli Matka i Córka. I czwarte miejsce, Luigi Comencini, Wszyscy do domu. O Comencinim sobie jeszcze za chwilę powiemy. W każdym razie trzech pierwszych autorów to są autorzy, którzy wyrośli z neorealizmu. Czwarty, neorealizm różowy, później komedia alla italiana. I to pokazuje, jak w tym w początku lat 60. twórcy neorealistyczni znaleźli w końcu drogę, żeby trafić do włoskiego widza, zmienili styl i stali się najpopularniejszymi włoskimi twórcami. Wcześniej filmy neorealistyczne nie cieszyły się tak wielkim powodzeniem. Tutaj jeszcze 59. rok, Generał della Rovere Rosselliniego, to był jego najpopularniejszy film w karierze. Także niektórzy tu z kolei wielbiciele Rosselliniego twierdzą, że to był taki ostatni wyprysk neorealizmu. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną datę. Datę, która nas symbolicznie wprowadza właśnie w lata 50. Wtedy bowiem powstał Komitet Obrony Kina Włoskiego. Cóż to było? W Rzymie w lutym zebrało się gro filmowców. Tutaj znów jest słaby ten slajd, natomiast zapewne rozpoznają Państwo tutaj Annę Magnani, która kiedy pojawiła się na Piazza del Popolo, oklaskiwano ją, witano ją jak królową. Ona była uwielbiana w tamtym czasie i była faktycznie ikoną neorealizmu. Otóż w 1948 roku wybory wygrała chrześcijańska demokracja. Chrześcijańska demokracja, która będzie dzierżyć rządy we Włoszech przez kolejne 50 lat. Bo społeczeństwo włoskie, jeżeli pamiętamy 1943 rok, początek wojny domowej we Włoszech, było bardzo podzielone, bardzo duże były wpływy komunistyczne. Jeżeli chodzi o filmowców neorealistycznych, oni w większości byli właśnie lewicowi. Tu zwycięstwo Hadecji w 49 roku powstaje nowe prawo zaproponowane przez pana, który się nazywał Giulio Andreotti i był podsekretarzem stanu do spraw właśnie kinematografii. No, zapewne znany Państwu polityk, który praktycznie pociągał za sznurki we Włoszech znów przez kolejne 50 lat tutaj z Anną Magnani. I właśnie Andreotti zaproponował prawo, które prowadziło faktycznie do cenzury kina włoskiego. On nie znosił neorealizmu i prawo to miało na celu cenzurę. Jak to się odbywało? Scenariusz musiał być zaakceptowany przez komitet kierowany przez Andreottiego. Także Andreotti faktycznie mógł skazać film na klapę, także na w ogóle nie dopuścić do produkcji. Wielu twórców miało problem ze sfinansowaniem swoich filmów, chociażby De Santis, o którym za chwilę sobie powiemy. I właśnie przeciwko wprowadzeniu tego prawa, które odciśnie wielkie piętno na kinematografii lat 50., protestowano w lutym na Piazza del Popolo w Rzymie. Giulio Andreotti swoją drogą był wielkim kinomanem, tyle że jego gusta były dosyć odrębne od tego, co proponowali neorealiści. On uwielbiał takie wielkie diwy, gwiazdy filmowe, ale faktycznie w świecie na kinematografię włoską odcisnął wielkie piętno. Oczywiście było to inne piętno niż Rossellini, natomiast faktycznie jest to figura, której nie można pominąć, mówiąc o kinematografii włoskiej. Swoją drogą, kiedy ostatni raz byłem w Rzymie na cmentarzu Verano, szukałem grobu Mastroianniego, bo bardzo ciężko go znaleźć, nikt nie wiedział, gdzie on się znajduje. Kiedy zapytałem o grób Andreottiego, to wszyscy wiedzieli, on zmarł niedawno i jego grobowiec jest dużo bardziej okazały swoją drogą niż Marcello Mastroianniego. Natomiast z tym się wiąże jeszcze jedna kwestia. To skupienie przeciwko partii, przeciwko władzy prowadziło do dużej konsolidacji filmowców neorealistycznych. Tutaj na zdjęciu widzimy De Sicke, Rosselliniego i Felliniego razem. Neorealizm stał się takim pokoleniowym doświadczeniem. Ci twórcy głównie, jak już powiedziałem, o poglądach lewicowych razem próbowali stworzyć wspólny front przeciwko władzy w obronie własnych wartości. I dlatego w tych latach 50., chociaż już dzieła neorealistyczne powstawały dużo rzadziej, to ten neorealizm cały czas był na ustach włoskiej prasy. On także na świecie się coraz mocniej popularyzował, bo trzeba pamiętać, że inaczej niż dziś, w owym czasie te filmy wchodziły do dystrybucji na świecie, czasami z kilkuletnim opóźnieniem, także lata 50. są cały czas czasem ekspansji neorealizmu na świecie. Także w 53. roku konferencja neorealistyczna w Parmie, widać, że ten neorealizm się kodyfikował także w krytyce filmowej. Jeżeli coś było neorealistyczne, to było dobre. To już wiązano, tak już właściwie było od początku, natomiast coraz mocniej wiązano neorealizm z pewną postawą moralną czy etyczną. Zavattini, kolejny z takich papieży neorealizmu obok Rosselliniego i Viscontiego, publikuje neorealizm według mnie. Powstają publikacje naukowe. Ten neorealizm, kiedy zaczyna faktycznie umierać na ekranie, staje się coraz bardziej głośnym pojęciem, takim, do którego trzeba się odnieść, tak czy inaczej. Tutaj stworzyłem Państwu taką matrycę, żeby pokazać, co się faktycznie stało z neorealizmem, dlaczego on przestał być aktualny, przestał wyrażać nastroje społeczne i stał się raczej pewnym okresem historycznym, który trwał około 10 lat. Dlaczego nie mógł trwać dłużej? No już samo 10 lat, nurt, który trwał 10 lat, to już jest i tak w ogóle gigantyczny sukces, także trudno się dziwić, że nie trwał dłużej. Natomiast dużo dyskutowano o tym, co się z neorealizmem dzieje, w którą stronę to wszystko podąża. Także tak jak już powiedziałem, no trudno było być antyfaszystą ciągle tyle lat po wojnie. Wiadomo, że neorealizm zrodził się z takiej postawy antyfaszystowskiej, więc ten ideowy antyfaszyzm zaczął przechodzić w antypaństwowość, czyli sprzeciw wobec głównie chadecji. Neorealizm coraz mocniej był kojarzony z postawą komunistyczną. Ta potrzeba chwili, czyli pamiętamy, że kiedy Rossellini tworzył Rzym, miasto otwarte, nie było sprzętu, nie było studiów, musiał wyjść w plener. Ta potrzeba chwili ustąpiła pewnego rodzaju kodyfikacji, czyli to było pokolenie autorów, którzy się znali, lubili lub też nie, bo znane chociaż były niesnaski między Fellinim a Viscontim, czy innego rodzaju romanse, to wszystko oczywiście się tam kotłasiło. Natomiast to przeszło w taką kodyfikację, czyli krytycy, głównie lewicowi, zarzucali twórcom w swoich recenzjach, że o, to już nie jest neorealizm, tu jest za dużo indywidualizmu, z czym zresztą z takimi zarzutami często spotykać się będzie Fellini, czyli coś, co było takim spontanicznym wybuchem, okazało się nagle być pewnego rodzaju kodeksem, co oczywiście powodowało, że co bardziej indywidualistycznie nastawieni twórcy się przeciwko temu buntowali. A to sam neorealizm dawniej był buntem przeciwko kinu białych telefonów, przeciwko ówczesnej sytuacji we Włoszech. Dziś, no już w latach 50. ci twórcy neorealistyczni byli po prostu klasykami, których się czciło, którym też już coraz trudniej było zaskakiwać w obrębie nurtu, musieli poszukiwać gdzie indziej, stąd przekroczenia rozmaite neorealizmu. No, zmienia się także krajobraz Włoch. W 1949 Włochy wchodzą do NATO, Włochy są objęte planem Marszala, społeczeństwo się bogaci, co doprowadzi w końcu do cudu gospodarczego, o którym jeszcze za chwilę kilka słów. No, zmienia się również tonacja. Ludzie, bogacący się ludzie szukają nadziei, szukają rozrywki, nie chcą się smucić. Stąd powagę zastępuje coraz częściej rys komediowy. Ludzie chodzą do kina, żeby się śmiać. W latach 50. najpopularniejszym komikiem we Włoszech jest Totò, pochodzący z Neapolu. Jeżeli pojadą Państwo do Neapolu, do dzisiaj w co drugiej knajpce czy u fryzjera znajdą Państwo jego portrety. Natomiast ten kult lokalny Totò zaczął przekładać się na całe Włochy. Włosi bardzo potrzebowali rozrywki, co też może wynikać oczywiście z cech narodowych. Stąd też ten autentyzm, który leżał u podstaw neorealizmu, przestał być potrzebny. Chodziło głównie o spektakl. I widać to także w twórczości czy Viscontiego, który coraz bardziej idzie w taką stronę operową, czy Felliniego. No i to wiąże się także z pewną tradycją włoską. Jeżeli pomyślimy o tym, co najważniejszego stało się w kulturze włoskiej, to na pewno będzie to malarstwo renesansowe, pełne właśnie, wysublimowane, pełne aluzji. To będzie opera, to będzie komedia dell'arte. To te rzeczy, do tych rzeczy zaczną się odwoływać teraz twórcy, zamiast takiego nagiego dokumentalizmu, który leżał u podstaw neorealizmu. Wspólnota, indywidualizm, o tym już chwilę wcześniej powiedziałem, czyli twórcy nie chcieli już być jednym z wielu, którzy pokazują ubogie Włochy, targane programami, poszukiwali własnego języka, który pozwoliłby opowiedzieć o nowych doświadczeniach. Alicja Hellman dzieli neorealizm na takie trzy główne kategorie, z którymi już Państwo mieli okazję się zapoznać, czyli to byłby neorealizm moralny i tutaj przy największym twórcą był Rossellini, neorealizm estetyczny De Sica, przepraszam, humanistyczny De Sica i estetyczny Viscontiego. I w tych trzech rodzajach neorealizmu, oczywiście można to sformułować inaczej, absolutnie nie mieści się jeden z bohaterów dzisiejszego wieczoru, czyli De Santis. De Santisa Hellman umieszcza pośród neorealizmu komunistycznego, którego najważniejszymi przedstawicielami obok De Santisa był Aldo Vergano, także Luigi Zampa. Niektórzy uznają go także za takiego czerwonego neorealistę. Jeżeli neorealizm w ogóle był w swojej naturze czerwony, no to u De Santisa widać to szczególnie. I zobaczą to Państwo także oglądając Gorzki Ryż. Tutaj ten bohater jest zazwyczaj zbiorowy, jest proletariacki. Tutaj używane są chwyty znane z filmów Eisensteina czy Dowrzenki. Często są to rolnicy wyzyskiwani przez posiadacza. To są konflikty klasowe. To jednocześnie u De Santisa, który zasłynął z tego, z takiego słynnego powiedzenia, że widza należy walić po nerwach, a nie po głowie, czyli oddziaływać na same emocje, znajdziemy bardzo dużo odniesień do kina amerykańskiego, do kina, do popkultury amerykańskiej. To jest kino pełne pościgów, pełne erotyzmu. On się także odwołuje do kultury ludowej. Tutaj zobaczą to Państwo także w Gorzkim Ryżu, kiedy Silvana Mangano tu po raz pierwszy na ekranie odśpiewa swoją piosenkę. No, To są najsłynniejsze filmy DeSantisa, czyli tragiczny pościg, którym debiutował, aż do Rzym, godzina 11, o którym mówiłem na początku, w których właściwie DeSantis zrealizował się jako filmowiec. On już później po tych filmach nie stworzył żadnego arcydzieła, mało tego, miał właśnie ze względu na sytuację taką, a nie inną w kinematografii włoskiej duże problemy, żeby tworzyć filmy. On część filmów tworzył już później w Jugosławii, która oczywiście była komunistyczna, co ułatwiało mu sprawę. I był to twórca, który wprowadził tak naprawdę na włoskie ekrany erotyzm wcześniej nieznany. No tutaj Silvano Mangano pręży swoje kształty, stąd ten film, właśnie ze względu na zjawiskowo Mangano, czy na pościgi, na kryminalne akcenty, które tutaj zostały włożone, stał się wielkim hitem we Włoszech, 8. miejsce w ówczesnym box office. Był jednym z największych sukcesów neorealizmu w ogóle. Jednocześnie przyczyniając się do erozji nurtu, ponieważ pokazał, że to walenie widza po nerwach bardziej przyciąga do widzów do kina niż sama ideologiczna warstwa kina neorealistycznego. Jego neorealizm był z gruntu antyintelektualny, jednocześnie próbował przekazać pewne treści właśnie komunistyczne. Tutaj bardzo ważne dla DeSantisa było to, co się później stanie również istotne dla Pasoliniego, czyli takie idee Gramsciego o zjednoczeniu proletariuszy miejskich z rolnikami w obronie swoich praw. Jednocześnie właśnie ta sensacyjność filmów DeSantisa sprawiła, że później twórcy pójdą właśnie w tą stronę, właśnie w stronę wdzięczenia się do widza niż podejmowania kolejnych problemów ubogich Włoch, które coraz mocniej się bogaciły. Tutaj widzimy właśnie Silvanę Mangano, która objawia się na polu ryżowym niczym Wenus Botticellego. To jest także charakterystyczne dla DeSantisa, że te kadry jego są bardzo starannie skomponowane, świetnie oświetlone. Tutaj mówiło się także o inspiracji amerykańskim kinem noir. I to także pokazuje, w jaką stronę kino włoskie zacznie od tego momentu podążać, czyli tworzenia seksbomb. To się stanie w latach 50. bardzo charakterystyczne dla włoskiego kina. No jedną z takich była właśnie Silvana Mangano. Piękna kobieta, która później trochę zmieni swoje emploi. Być może pamiętają ją państwo z takich drapieżnych ról w Teoremacie Pasoliniego albo w Portrecie rodzinnym we wnętrzu Viscontiego. Ona swoją drogą była żoną Dino De Laurentiisa, jednego z najbardziej potężnych producentów włoskich. Miała ciekawe życie. Ona załamała się później po śmierci swojego syna. Swoją drogą tą mapę neorealistyczną można eksplorować na różne sposoby, do czego państwa zachęcam. Z jednej strony to są właśnie reżyserzy, z drugiej strony nurty, takie jak różowy neorealizm czy komedia alla italiana, ale także aktorzy, których wybory także są w stanie nam otworzyć kolejne drzwi do kolejnych filmów. No i właśnie ta Silvana Mangano, te jej piosenki, jej kształty, te pościgi, które zobaczymy w Gorzkim Ryżu, pokazują coś, co leżało właśnie u podstaw kresu neorealizmu, czyli takie zmęczenie prawdą, które widzimy właściwie u wszystkich twórców neorealizmu, czy u De Sicchi właśnie już w Cudzie w Mediolanie, czy nawet u Felliniego, który wyrósł z neorealizmu, ale już jego pierwszy samodzielny film, czyli Biały Szejk, nosił znamiona satyry. Tutaj w głównej roli wystąpił Alberto Sordi, wielki włoski aktor komediowy. Coraz częściej Włosi chcieli się w kinie śmiać, co prowadziło do takiej odmiany neorealizmu, nazywanej różowym neorealizmem, bądź też neorealizmem różanym, gdzie właśnie pojawiała się nadzieja, tytułowa nadzieja z filmu Renato Castellaniego, Nadziei za dwa grosze, który uważa się za pierwszy w pełni film różowego neorealizmu. No kolejne ważne filmy to chociażby Chleb, miłość i fantazja Comenciniego, czy Biedni, ale piękni Dino Risiego. Sam ten tytuł, Biedni, ale piękni, mógł stanowić taki no, hymn różowego neorealizmu, czyli owszem, jest cały czas ciężko, ale jesteśmy piękni, młodzi, mamy piękne krajobrazy, słońce i tak dalej, i tak dalej. Tutaj widzimy Ginę Lollobrigidę, która stała się taką wizytówką właśnie różowego neorealizmu i ona grała w tym filmie Pizzicarelle, w filmie Chleb, miłość i fantazja, właśnie biedną, ale piękną. I tu może poprosiłbym o pierwszy fragment filmu, który pokaże nam, jak neorealizm ewoluował. Proszę porównać ten fragment z filmami, które widzieliśmy przy okazji poprzednich spotkań.
Diventare una soubrette?
E come no, mi piacesse.
Ma dovresti saper ballare.
Ma io faccio ballare.
E che sai ballare?
La porca, du valzer e la sardarella.
La sardella? Che?
E non ballo da capuli, però ci voglio fiato.
Com'è?
Yeah, 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 pedala la saltarelle. Yeah, 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 a ballata da piacere. Yeah, 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 ci va con le tamburelle. Yeah, 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 balla balla insieme a me.
Figlia mia, ma tu sei una soffrezzona nata!
To właśnie była Pizzicarella. Swoją drogą tego filmu powstały kolejne części ukazujące przygody Giny Lollobrigidy. W każdym z nich oczywiście w swoich znanych, potarganych fatałaszkach. Jednocześnie tutaj pojawia się dużo elementów muzycznych, co także swoją drogą już zobaczymy w Gorzkim Ryżu, a także u Felliniego w La Stradzie. Słynna muzyka Nino Rotty, do którego Giulietta Massina również będzie podrygiwać. No, Gina Lollobrigida i Silvana Mangano nie były jedynymi divami, które wówczas się narodziły. Jeżeli De Santis odkrył Silvanę Mangano w kolejnym filmie, czyli Nie ma pokoju pod oliwkami, taką gwiazdą kolejną stała się Lucia Bosé, która także później będzie występować w filmach Antonioniego. Kolejną seksbombą włoską tego czasu była Silvana Pampanini. Także proszę zwrócić, porównać chociażby ich urodę do Anny Magnani, która już kiedy neorealizm wybuchł, była w wieku zdecydowanie bardziej zaawansowanych, ta jej uroda była mniej typowa. No tutaj już się porównywało te aktorki do gwiazd hollywoodzkich, Lucie Bosé chociażby do Louise Brooks, a Silvane Pampanini do Vivien Leigh. No, te podobieństwa faktycznie są uderzające. Co ciekawe, to były głównie dziewczyny rekrutowane z konkursów piękności. Zarówno Silvana Mangano, jak Claudia Cardinale, która była ogłoszona najpiękniejszą Włoszką w Tunezji. Sofia Loren podobnie, Pampanini również. Lucia Bosé w tym samym roku, co Silvana Mangano, startowała w konkursie Miss Włoch i walczyły na podium o pierwsze miejsce. Co ciekawe, wiele z tych aktorek stawało się także żonami wielkich producentów włoskich. Mówiliśmy już o Silvanie Mangano, która poślubiła Dino De Laurentiisa w owym czasie. Słynny stał się związek Sophie Loren z innym producentem, Carlo Pontim. Jako że Carlo Ponti był wcześniej żonaty, a rozwody zalegalizowano we Włoszech dopiero na początku lat 70., oni musieli zrzec się włoskiego obywatelstwa, wyjechać do Francji i tam się pobrać, bo tam było to możliwe. Także tworzyła się taka, można powiedzieć, kasta ludzi bogatych, pięknych, którzy zaczęli rządzić wyobraźnią włoskiej kinematografii, włoskiej publiczności lat 50. To już jeden z włoskich badaczy nazwał tą drogę z ulicy do gwiazd, czyli to już nie były te brudne ulice Rzymu, ale faktycznie gwiazdy, włoski star system w tym czasie faktycznie był bardzo oddziałujący na wyobraźnię. Zresztą wiele z tych aktorek, jak chociażby Claudia Cardinale, która debiutuje w 1958 roku w filmie Mario Monicellego i Soliti Ignoti, o którym sobie za chwilę jeszcze trochę powiemy, czy Sofia Loren zrobiły wielkie także kariery hollywoodzkie, także zasypywało się także ta różnica między kinem hollywoodzkim a włoskim coraz bardziej się rozmywała. No nie tylko kobiety oczywiście, ale także zmienił się typ mężczyzny prezentowany w latach 50. w kinie włoskim. Jeżeli kino włoskie w stosunku do kobiet stawało się być może coraz bardziej seksistowskie, tak w stosunku do mężczyzn stawało się coraz bardziej pobłażliwe. To już nie byli cierpiętnicy, tacy, jakich widzieliśmy chociażby w Złodziejach rowerów, dominowali komedianci, tacy jak wspomniany wcześniej Toto, którego także neorealiści zaczęli zatrudniać. On się pojawia chociażby w Cudzie w Mediolanie, De Sicchi czy Alberto Sordi. Tutaj widzimy kadr z Amerykanina w Rzymie w reżyserii Steno, natomiast on także występował w filmach neorealistycznych. No to już był inny typ postaci, mniej heroiczny. Można powiedzieć, że w tych filmach różowego neorealizmu wkrada się też więcej cynizmu. To są tacy zwyczajni Włosi, często trochę cwaniacy, furbo czy furbastro, jak to Włosi nazywają, typ postaci, która kręci, która zrobi wszystko, żeby przetrwać i żeby dostosować się także do otoczenia. No pojawiają się również amanci tacy jak chociażby Vittorio Gassman, którego zobaczymy dzisiaj w Gorzkim ryżu, Marcello Mastroianni czy Ugo Toniazzi. To wszystko byli aktorzy o ogromnej wiskomika. To byli, dzisiaj zobaczymy Gassmana w roli dramatycznej, natomiast to był świetny aktor komediowy, podobnie zresztą jak Mastroianni czy Toniazzi. Oni właśnie wypłynęli głównie ze względu na swoje zdolności komediowe w komedii alla Italiana, która stanowiła jakby kolejny krok po różowym neorealizmie, wciąż krok mocno rozwojowy. To nie jest tak, że neorealizm jako nurt arcydzielny zaczął się degradować wyłącznie najpierw w neorealizm różowy, który faktycznie postrzegano często jako taki krok wstecz, a później do komedii alla Italiana. Komedia alla Italiana, z jednej strony ona być może lepiej wyrażała ducha Włochów niż smutny neorealizm, jednocześnie podejmując wciąż ważne tematy, tylko prezentując je w trochę zabawniejszy sposób. No takim najważniejszym być może filmem dla nurtu byli Sprawcy Nieznani i Soliti Ignoti Mario Monicellego, gdzie debiutowała właśnie Claudia Cardinale. Monicelli w ogóle stał się takim kluczowym przedstawicielem komedii alla Italiana. Reżyser, który kilka lat temu zmarł, on popełnił samobójstwo, będąc już w dosyć podeszłym wieku. We Włoszech znają go wszyscy. Tak? Jeżeli za granicą kojarzymy Rosselliniego czy Felliniego, tak we Włoszech wśród niekinomanów znajdą państwo być może kilka osób, które widziały faktycznie filmy Rosselliniego czy Viscontiego, natomiast filmy Monicellego oglądali wszyscy. Był to reżyser absolutnie we Włoszech popularny. Zresztą Sprawcy Nieznani to był największy hit kasowy 1958 roku, także włoski kandydat do Oscara. No, kolejnym ważnym twórcą dla komedii alla Italiana był Luigi Comencini, którego już wspominałem przy okazji różowego neorealizmu, i Dino Risi, który także w tym różowym neorealizmie stawiał pierwsze kroki. Z kolei Rozwód po włosku, słynny film z Marcello Mastroianni, stał się powodem do nazwania tak, a nie inaczej, tego właśnie gatunku. Bo był to gatunek z jednej strony oczywiście zapożyczony, ponieważ komedia jest gatunkiem już dosyć zastałym. Z drugiej strony on był typowo włoski, właśnie alla Italiana, zapożyczony w dużej mierze z Commedia dell'arte, to był humor typowy dla tego narodu. Bardzo ważnym filmem także dla Commedia alla Italiana jest już Fanfaron, po polsku przetłumaczony Il Sorpasso, film we Włoszech absolutnie kultowy, w Polsce niestety nie tak bardzo znany, który z kolei prowadzi nas już w lata 60. i do krytyki tego boomu gospodarczego, konsumizmu, który w latach 50. się narodził i coraz lepiej się miał. Natomiast wróćmy jeszcze na chwilę do Monicellego. Film Sprawcy Nieznani to jest film, który absolutnie każdy Włoch zna. To jest tak, jak u nas zapytano by chociażby o Seksmisję, czy może Rejs. To jest film, dzięki któremu także komedia alla Italiana przebiła się w Stanach Zjednoczonych, tak jak powiedziałem, nominacja do Oscara. I swoją drogą film amerykański, tytuł filmu to było Big Deal on Madonna Street, który może nie do końca tłumaczył faktyczne intencje Monicellego, ale może zobaczmy teraz amerykański właśnie zwiastun tego filmu. I proszę, to jest film, który opowiada o złodziejach nieudacznikach. I proszę zobaczyć, jak ci złodzieje rowerów dawniejsi zaczęli być przedstawiani później w filmach z nurtu komedia alla italiana. Także poproszę o drugi fragment filmu.
Excellent to exquisite. Starring Vittorio Gassman as the ladies' man, hero of the ring, idol of the boxing world, who went from boxer to burglar in one easy lesson. And featuring the incomparable Toto as the granddaddy of all safe crackers, who taught them the tricks of the trade, like how to crack a safe with a cheese grater. Yes, this is The Big Deal, Italy's official entry for the Academy Award nomination. This is The Big Deal on Madonna Street, the big comedy caper of the year. No one with a sense of humor should miss it.
W tym filmie chwalono także nowoczesny, jak na ówczesne czasy, soundtrack, tu już się pojawia jazz. Oczywiście oprócz Gassmana i Toto i Cardinale występuje w filmie także Marcello Mastroianni czy Renato Salvatori, który później wystąpi w Rocco i jego braciach Viscontiego. Rok później Monicelli nakręci film, który będzie się cieszyć nie mniejszym sukcesem, czyli Wielką Wojnę. To był z kolei najpopularniejszy film we Włoszech w 1959 roku. I co ciekawe, to był ten sam rok, kiedy Rossellini stworzył swoje ostatnie wielkie neorealistyczne dzieło, czyli generała della Rovere z Vittorio De Sica w roli głównej, i który swoją drogą zajął w box office 9 miejsce, także zdecydowanie mniej się podobał niż film Monicellego, choć jak na Rosselliniego to był oczywiście ogromny sukces frekwencyjny. I oba te filmy zdobyły Złotego Lwa Weneckiego w 1959 roku, co się stało o tyle symboliczne, że wreszcie dostrzeżono, że komedia nie jest jakimś takim gorszym dzieckiem kinematografii, ale także potrafi opowiedzieć o problemach tutaj akurat o I wojnie światowej w sposób wartościowy. Także Rossellini w latach 50. w ogóle miał świetną passę. On w latach 60. Zacznie pracować w telewizji, co będzie dosyć nieoczekiwane, ponieważ telewizja we Włoszech będzie zdominowana przez środowiska raczej prawicowe i gdzieś tam w tej telewizji Rossellini będzie próbował kręcić filmy biograficzne w latach 60., ale jeszcze w latach 50. on tworzy kilka arcydzieł, takich jak Stromboli, Ziemia Boga, czy Franciszek, Kuglarz Boży. Zresztą jedyny film w tym czasie, w którym nie wystąpiła u niego Ingrid Bergman, jego ówczesna żona, dla której swoją drogą zostawił po 3-letnim związku Annę Magnani. No to znów nam ukazuje, że to była taka, no ten... Ci twórcy neorealistyczni, oni się stawali także przedmiotem plotek. To był już świat bardziej bogów niż ulicy. Podróż do Włoch w 1954 Rosselliniego, znów z Ingrid Bergman. Film, który uważa się za takie otwarcie już nurtu modernistycznego w kinie, czyli coś, czyli kierunek, w którym podąży chociażby Antonioni. No, także ci twórcy neorealistyczni uciekają od neorealizmu. Zresztą Rossellini, jest taka słynna jego wypowiedź, kiedy on mówi, że nie można się zagrzebywać w tym, co było w latach 40., bo to była zupełnie inna rzeczywistość nie można tworzyć jakichś nostalgicznych obrazów. Trzeba iść do przodu, trzeba otwierać ten neorealizm. Zresztą André Bazin, o którym Michał Pabiś Orzeszyna mówił sporo na pierwszym wykładzie dotyczącym neorealizmu. On także jako wielki obrońca neorealizmu, on próbował pokazywać neorealizm jako coś dynamicznego, czyli nie kierunek, który jest zamknięty w kilku zasadach, ale właśnie zostawia pole do eksperymentowania. Tyle, że te eksperymenty, one faktycznie doprowadziły do faktycznego zamknięcia nurtu, to znaczy im dalej, tym mniej Rossellini, Visconti czy Antonioni mieli ze sobą wspólnego. Każdy z nich poszukiwał w zupełnie innym kierunku. Visconti coraz mocniej eksplorował historię, tę umierającą Europę, gnijącą, pokazywał w Lamparcie czy w Ludwiku. To już po pierwsze wykraczał poza same Włochy, zajmował się Europą, po drugie tworzył coraz bardziej wyszukany i autorski styl. Właśnie Włosi w tym kinie autorskim, no to były postacie, które nadawały mu ton tak naprawdę, oprócz Rosselliniego, Viscontiego czy Antonioniego, mistrza modernizmu, który również wyrósł z neorealizmu, jednak coraz być może najbardziej się od niego oddalił w stronę takich poszukiwań psychologicznych, poszukiwań przestrzeni, poszukiwań w obrębie języka filmowego. No to twórczość Viscontiego i Antonioniego to jest oczywiście temat na oddzielny wykład, który zapewne odbędzie się w przyszłym roku. Natomiast oni wszyscy z tym backgroundem neorealistycznym zupełnie go przekroczyli w stronę światów autorskich, indywidualnych, za co zresztą na początku ich krytykowano, bo tak jak powiedziałem, neorealizm miał być sam w sobie dla niektórych wartością, więc jeżeli ktoś od niego się oddalał, był za to krytykowany. No, kolejnym twórcą, który wyrósł z neorealizmu i bardzo szybko go przekroczył, był Fellini, którego zobaczymy dzisiaj, La Strada. Ta La Strada również atakowana przez włoską lewicową krytykę jako dzieło indywidualistyczne, jako dzieło, którym Fellini zerwał z neorealizmem. No dziś ogląda się już zupełnie inaczej. Po pierwsze, wszystkie filmy Felliniego z dzisiejszej perspektywy, one mają więcej wspólnego, młody Fellini ma więcej wspólnego ze starym Fellinim niż młody Fellini z neorealizmem. Chociaż faktycznie znajdą jeszcze państwo w La Stradzie takie pejzaże ubogich Włoch, takie, taką mizerię, to są ludzie biedni, to są ludzie bez przyszłości. Jednocześnie jest już to osadzone w takim bezczasie, w takiej krainie, to niekoniecznie muszą być lata 50. Te lata 50. zdradza czasem znak Esso stacji benzynowej. Natomiast jeżeli przynieślibyśmy akcję do średniowiecza albo 100 lat wcześniej, nie zaszkodziłoby to zapewne nastrojowi filmu, co także nie podobało się radykalnym neorealistom. La Strada zresztą razem z Niebieskim Ptakiem, zresztą dosyć źle przetłumaczonym, bo Il Bidone to oznacza oszusta po włosku, i Noce Kabiri tworzą tak zwaną trylogię samotności. Także zachęcam Państwa po La Stradzie do sięgnięcia także do tych tytułów. No, żeby jednak pokazać te korzenie neorealistyczne Felliniego. Fellini był jednym z twórców scenariusza do Rzymu Miasta Otwartego Rosselliniego, a także do Paisy, czyli maczał palce w tym takim pierwszym, najważniejszym neorealizmie. Chciałem pokazać także fragment filmu Rosselliniego z 1948 roku. To był film Miłość, podzielony na dwie części. Jedna z nich nazywała się Cud, w której występuje Anna Magnani i sam Fellini. Także będziemy mieli tu okazję zobaczyć Felliniego jako jeszcze młodego w tym akurat przypadku aktora. Także on pisał zresztą scenariusz także do Cudu. To poproszę w takim razie trzeci fragment filmu.
Sola, San Giuseppe mio. San Giuseppe mio bello, tu mi devi portare. Tu mi devi portare lassù con te, nell'alta patria. Che felicità. Tanto qui nessuno se ne accorge se io muoio. Le capre quelle sanno tornare pure da sole al paese.
Małe tłumaczenie. Anna Magnani, która gra w tym filmie taką lekko upośledzoną umysłowo wiejską dziewczynę, bierze przechodniego wędrowca, którego gra Federico Fellini, za świętego Józefa, który w dalszej części filmu upija ją i robi jej dziecko. Ten film był krytykowany głównie przez środowiska katolickie jako drwina z niepokalanego poczęcia, z czym oczywiście Rossellini się nie zgadzał. W ogóle Rossellini, chociaż sam uważał się raczej za ateistę, no te wątki chrześcijańskie u niego są bardzo ważne i raczej traktowane serio. Natomiast scenariusz oczywiście Felliniego, wielkiego szydercy, który także ten motyw cudu podejmować będzie w kolejnych swoich filmach. I także ta rola Magnani tutaj, takiej właśnie dziewczyny prostej, czasem właśnie lekko upośledzonej, tak można też rozpatrywać Gelsominę z La Strady, stanie się taką matrycą, szczególnie tych właśnie wczesnych filmów Felliniego, kiedy ta prostota jest konfrontowana ze złem tego świata, ale także pojawia się miejsce na cud, rozumiany różnorako. Zobaczą to Państwo chociażby w La Stradzie, gdzie Giulietta, Oscarowy film, rok później Oscara zdobędzie film Noce Kabiri znów z Giulietta Masiną, znów rewelacyjna rola. Giulietta Masina oczywiście była żoną Felliniego i muzą w tym czasie. No to jej aktorstwo tutaj jest zupełnie niepodrabialne. Ono odwołuje się i do pantomimy, i do komedii dell'arte, a nawet do Charlie'ego Chaplina, co łatwo będzie tutaj w La Stradzie wychwycić. No i La Strada znów według niektórych uznawana jest jako ostatni film neorealistyczny, ale tak jak powiedziałem wcześniej, tego rodzaju ostatnich filmów wyróżnić można wiele. Na pewno jest to w twórczości Felliniego film przełomowy, także ze względu na Oscara. Film znów bardziej się podobał za granicą niż w samych Włoszech, gdzie krytykowano go za oddalenie się od realiów w stronę właśnie poezji, w stronę takich światów niemalże magicznych. Natomiast ja proponuję też, żeby porównać w celu zobaczenia, jak ten neorealizm się rozpływał, jak się zmieniał. Chociażby La Strada z filmem, który zapewne Państwo widzieli, czyli Słodkim życiem, filmem kilka lat późniejszym, ale już na tych kadrach widać, jak zmienia się w ogóle typ bohatera, od właśnie ubogich jakichś wędrowców w stronę wielkiego świata. Tutaj łachmany zastępują garnitury i piękne suknie. Anita Ekberg, no tu już też mam Antonego Quinna, czyli międzynarodowa obsada, jednocześnie zupełnie inne problemy już przy schyłku lat 50. ten boom gospodarczy we Włoszech zdecydowanie nadaje ton kinematografii. I tak naprawdę wiele badaczy uważa, że to, co najbardziej zabiło neorealizm, to był właśnie włoski cud gospodarczy, ponieważ no, go się zazwyczaj datuje od 58 roku do 63 roku, kiedy Włochy osiągnęły 6% wzrost PKB, kiedy nastąpiła gigantyczna migracja z południa na północ kraju, głównie do Mediolanu i Turynu. W Turynie oczywiście była fabryka Fiata, kiedy wpuszczono do Włoch kapitał zagraniczny. Ludziom zwyczajnie zaczęło żyć się lepiej, dominowały postawy konsumpcjonistyczne, ludzie nie chcieli się martwić, chcieli się bawić. I to tak naprawdę w największym stopniu odmieniło włoskie kino. No, nie chciano też myśleć o tym, co dzieli społeczeństwo, ale nastąpił konsensus w dużej mierze w społeczeństwie. Ten konsensus odbije się odrobinę czkawką pod koniec lat 60. przy okazji kina kontestacji. Tu się pojawią twórcy tacy jak Pasolini, jak Bellocchio, jak Marco Ferreri. Nadejdą tak zwane czas ołowiu, terroryzm we Włoszech. To wszystko, gdzieś ten konsensus się odbije. Natomiast jeszcze lata 50., lata 60. to jest czas gigantycznej prosperity we Włoszech. Także wracając jeszcze do tych przemian, no tutaj trzeba na pewno zwrócić uwagę właśnie na rolę pieniądza w odmianie krajobrazu Włoch, w odmianie postaw i oczekiwań widowni, ale także twórców, którzy zaczynają coraz bardziej się indywidualizować i iść we własnych kierunkach. No ten neorealizm, on cały czas oddziałuje na świecie, często z opóźnieniem. Wielu badaczy zwraca uwagę na wpływ, jaki miał on na kino japońskie, chociażby Kurosawa przyznawał się do inspiracji głównie Rossellinim i De Sicą. W Polsce cała szkoła polska zafascynowana była neorealizmem. Filmy neorealistyczne mogły być pokazywane w Polsce ze względu właśnie na ich lewicową wykładnię. Tutaj głównie operatorzy filmowi, tacy jak Jerzy Wójcik czy Jerzy Lipman mówili głośno o tym, że wpłynął na nich neorealizm, właśnie to jak operował światłem, głębią ostrości i tak dalej. No, mówi się także o wpływie na kino meksykańskie czy irańskie. Irańskie znów z dużym opóźnieniem. No, te przykłady można mnożyć, nawet mówi się o wpływie na kino chińskie. W Chinach dopiero te filmy pokazano w latach 80. swoją drogą. Z drugiej strony niektórzy badacze kwestionują to, mówiąc, że często te podobieństwa wynikały zwyczajnie z podobnej sytuacji, czyli podobnie Japonia po wojnie była krajem zniszczonym, upokorzonym i podzielonym, stąd podobne nastroje pojawiały się także w innych krajach. Natomiast bezdyskusyjny jest wpływ neorealizmu na same kino włoskie. Trudno już byłoby tą matrycę przeszczepić w całości na kolejne lata, natomiast przez jeszcze dziesięciolecia wielu twórców zabierało coś z neorealizmu. I tutaj były różne rzeczy, które twórcy czerpali. W przypadku Pasoliniego czy braci Taviani to na pewno było takie dialektyka marksistowska, którą próbowali zaszczepiać w swoich filmach. Bracia Taviani do dziś zresztą powołują się na Rosselliniego jako swojego mistrza. Pasolini, co ciekawe, współpracował też na początku z Fellinim. On pisał chociażby dialogi do Nocy Kabiri. Także znów ta włoska kinematografia, można ją prześledzić, kto był czyim uczniem, od czego, od kogo, co zaczerpnął. Jeżeli chodzi o antyfaszyzm, który przestał obowiązywać w latach 50. raz ze względu na działalność Andreottiego, który nie pozwalał, jak to mówił, szkalować dobrego imienia Włoch, więc ta tematyka gdzieś zniknęła, to ona później odrodziła się chociażby w latach 70. w filmach Liliany Cavani czy Liny Wertmüller, Kobiety wreszcie, bo zwróćmy uwagę, że neorealizm był głównie kinem, właściwie prawie wyłącznie kinem mężczyzn. W latach 70. do głosu dojdą we Włoszech wreszcie kobiety i chociażby Cavani czy Wert Miller operujący zupełnie inną estetyką, taką estetyką szoku, podejmą jednak takie kwestie winy Włoch, uwikłania w faszyzm, coś co przez wiele lat będzie w kinie włoskim przemilczywane. Jeżeli chodzi o ostrze polityczne, taką krytykę obecnych władz, to tutaj Francesco Rossi i Elio Petri, to jest kino takie kryminalno-polityczne, to są twórcy absolutnie warci uwagi, nadzwyczajni, słabo niestety znani. Zachęcam także Państwa do zwrócenia na nich uwagi, to oni z kolei to zabiorą z neorealizmu. A jeżeli chodzi o taki intymizm, który widać było głównie u De Sicchi, no to w twórczości chociażby Ermano Olmiego czy Vittorio De Setti on bardzo mocno będzie powracać. Te przykłady można mnożyć, natomiast faktycznie znów Lina Wertmiller, uczennica Felliniego, jego asystentka przy 8,5. Te nitki neorealizmu, one faktycznie pokryły właściwie na dziesięciolecia całą włoską kinematografię. Może na koniec pokażę jeszcze fragment filmu z 1962 roku, czyli wychodzimy już z lat 50. i Pier Paolo Pasolini tworzy film Mamma Roma. To był film znów zniszczony przez krytykę, pokazany w Wenecji, który stał się takim wielkim hołdem dla neorealizmu, dla Rzymu, z którym neorealizm oczywiście był nierozerwalnie złączony, i dla Anny Magnani, ikony kina neorealistycznego, która tutaj już niejako jest tą Magnani do potęgi. Ona tutaj szarżuje, za co też była krytykowana, co pokazuje, jak neorealizm przestał już być w latach 60. kompletnie potrzebny. I może zostawię Państwa z tym właśnie ostatnim fragmentem. Poproszę czwarty fragment filmu. No to już widać także, jak się bohaterowie, matka z synem przemieszczają, że te Włochy są zupełnie odmienione. Tu już widać tą modernizację, która w latach 50. się dokonała. Także inne są cele bohaterki, która, jeżeli pamiętamy, w pierwszych filmach neorealistycznych walczyła o kawałek chleba. Włochy pogrążone w głodzie po wojnie. tutaj Mamma Roma walczy już o swoją pozycję społeczną, o dobra materialne, o wszystko to, czym swoją drogą Pasolini gardził. Także dziękuję serdecznie za uwagę i zachęcam do także własnych poszukiwań w obrębie kina włoskiego, które faktycznie stanowiło wtedy potęgę. W latach 60. ta produkcja była bodajże największa w Europie i faktycznie jest mnóstwo tytułów, które warto dla siebie odkryć.